ja. Wiem, że się cieszycie. Sebastian, gdzie jesteś? Czy możesz powiedzieć amen? Dziękuję ci, Sebastian. Sebastian się cieszy, że to znowu ja. Chwała Bogu. Chcę kontynuować to, o czym dzisiaj mówię, aby ta myśl bardzo mocno wbiła się w naszą głowę, ale też zaczęła funkcjonować w naszych sercach. A więc, jeśli jesteś zwykłym człowiekiem, którego Bóg używa do nadzwyczajnej rzeczy, jeśli jesteś gotowy usiąść i zapłakać, ukręcić by się modlić i wstać, by działać, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcesz zrobić, jak chcesz to zrobić i musisz nauczyć się inspirować innych ludzi. Amen? I teraz w tej części chcę ci pokazać coś, co może troszeczkę cię zatrzyma, trochę cię ostudzi. Bo wiesz, kiedy patrzysz na Nehemiasza, to myślisz sobie, no tak, przejechał chłop 1609 kilometrów, tak? Bo tam, gdzie był, do Jerozolimy, to było 1609 kilometrów. Poświęcił kawał czasu, no nie było samolotów, nie było statków, samochodów, on przeszedł to na piechotę, bo jego serce było złamane. A więc on pokonuje taką odległość, idzie, by odbudować mury w Jerozolimie, idzie, by zainspirować innych ludzi. Chociaż oni mówią, to się nie uda, to 140 lat, nikomu się nie udało, Nehemiaszowi się nie uda. Są większe wspólnoty, są większe kościoły i im się nie udało, to tobie się nie uda. Ale Nehemiasz wie swoje, on opiera to na Bożym Słowie. On widzi, jak Bóg przeprowadza go przez to wszystko. I dochodzi do takiego miejsca, gdzie wszyscy sobie myślimy, no dobra, skoro Bóg powołał Nehemiasza do tego, skoro Bóg dał mu to wszystko, dał mu tą wizję, no to Bóg powinien usunąć wszystkie przeszkody z jego życia, tak? Nie. Nie. Tak właśnie się nie stało. My myślimy, że jeśli Bóg się do czegoś powołuje, to powinieneś nie mieć żadnej przeszkody. Że Bóg mnie powołał, więc przez wszystko się prześliznę, to będzie gładko, przyjemnie i cudownie. A ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że służba to nie jest łatwa rzecz. To nie jest coś prostego. To nie jest coś prostego. I Nehemiasz spotyka się z trudnościami. Spotyka się ze sprzeciwem. Bo ważna duchowa zasada, którą chciałbym, żebyście się zapamiętali, że twój duchowy wróg nie będzie działał na ciebie, dlatego że robisz coś źle. On będzie działał, dlatego że robisz coś właściwie. Amen? On będzie chciał się zatrzymać nie dlatego, że nie chodzisz w jego obecności, ale będzie się chciał zatrzymać dlatego, że chodzisz w obecności Bożej. Kiedy nie robisz nic ważnego dla Boga, dlaczego diabeł miałby zwracać na ciebie uwagę? Nie jesteś żadnym zagrożeniem. Ale kiedy tylko zaczynasz głosić Słowo Boże, diabeł zaczyna się tobą interesować. Mówi, mamy tu jakiegoś zapaleńca, który opowiada ludziom o Bogu. Wariata, zepsujemy coś w jego życiu, jakąś reputację mu trochę uszczkniemy, żeby ludzie o nim źle myśleli. Tak? Musisz się nauczyć, że to jest nieodzowna część twojej służby. Że kiedy robisz coś dla Boga, twój duchowy wróg będzie chciał cię zatrzymać. I tak się dzieje w przypadku Nehemiasza. Tak się dzieje w przypadku tej służby, którą on wykonywał. Bo Biblia mówi, że diabeł jest jak lew ryczący. Krąży i szuka, kogo pochłonąć. Znacie ten fragment? On szuka, kogo pochłonąć. To nie jest tak, że diabeł jest kimś fikcyjnym. On jest jak lew ryczący, który szuka, kogo by pochłonąć. Tak? On chce zatrzymać Boże dzieło. On chce zatrzymać Boże dzieło. Ja nie mam nic przeciwko death metalowej muzyce. Wiecie, jest wiele kapel, które są kapelami metalowymi i one nie śpiewają tego przesłania o diable. I nie mam nic przeciwko metalowcom jako ludziom. Tak, bo jestem w stanie z nimi usiąść, rozmawiać, spotkać się. Ale mam przeciwko diabłu, występuję przeciwko diabłu, który w tej muzyce pęta ludzi. Kiedy wykonawcy śpiewają o tym, że musisz iść do światłości, by zakuć się w kajdany, to ja wtedy mówię, nie, to nie jest Ewangelia. Ewangelia mówi, że on przyszedł, by wyzwolić jeńców. Amen? On przyszedł, by wyzwolić jeńców na krzyżu. Tak? I umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy byli wolnymi ludźmi. Amen? Taka jest Boża perspektywa. Perspektywa diabła jest taka, żeby związać ludzi, żeby uniemożliwić im działanie. A więc jeśli robisz coś dla Boga, to duchowy wróg będzie cię chciał zatrzymać nie dlatego, że robisz coś źle, ale dlatego, że robisz coś właściwie. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli dwóm sposobom, w jaki sposób duchowy wróg nas zatrzymuje. Po pierwsze, duchowy wróg będzie używał sił zewnętrznych, żeby cię zatrzymać. Trzeci rozdział, teraz będziemy w trzecim, czwartym rozdziale księgi Nehemiasza, 33 werset. I oto, gdy Sanbalat usłyszał, że odbudowujemy mur, rozzłościł się i oburzył bardzo. I lżył Żydów. I rzekł w obecności braci swoich i wojska samarytańskiego: co ci nędzni Żydzi wyrabiają? Czy to im ujdzie płazem? Czy skoro złożą ofiarę, to już dzieło skończone? Daję wam chwilę, byście docenili mój głos. Czy ze zwałów gruzu wskrzeszą kamienie? Wszak one są spalone. A Amonita Tobiasz stał obok niego i rzekł: cokolwiek oni zbudują, to i tak, gdy tylko wskoczy szakal, rozwali ich mur kamienny. Rozumiecie, co się dzieje? Przychodzi taki moment, kiedy Nehemiasz zaczyna odbudowywać mur. Coś się zaczyna dziać. A więc kiedy zaczynasz coś robić dla Boga, twój duchowy wróg próbuje cię zatrzymać. Nie dlatego, że stoisz w miejscu, ale dlatego, że zacząłeś coś robić. I on wtedy próbuje użyć sił zewnętrznych, aby cię zatrzymać. Używa, w tej historii widzimy, jak przychodzi dwie postacie, którym się nie podoba, co robi Nehemiasz. I zaczynają lżyć i wyśmiewać. I to czasem wygląda tak, że możesz to zaobserwować w swoim życiu, że postanawiasz coś zmienić. Nie wiem, chcesz wyprowadzić, mówiłem o tych długach przed przerwą, chcesz wyprowadzić rodzinę z długów i masz i postanawiasz, że będziesz oszczędzał, że będziesz płacił dziesięcinę, będziesz hojny dla ludzi, będziesz robił wszystko, by móc wyprowadzić swoją rodzinę z długów. No i nagle okazuje się, że jak tylko to postanowiłeś, psuje ci samochód. I robisz dwa kroki do przodu i trzy kroki w tył. Przecież sobie dopiero co postanowiłem, że wyprowadzę rodzinę z długów, naprawa kosztuje 1500 zł. A następnego dnia pęka ci szyba. Znamy to, Ula, prawda? I opona. I myślisz sobie, jak to jest możliwe? Trzy kroki w przód i dwa kroki w tył. Myślisz, dlaczego Bóg na to pozwala? Ale twój duchowy wróg chce cię zatrzymać. Nie wiem, jedziesz sobie, my jeździmy czasem z Michałem gdzieś na szkolenia. Postanawiasz, że nie wiem, że będziesz, że twoje ciało będzie świątynią Ducha Świętego. I będziesz chciał uczcić w swoim ciele Boga. Tak? Czyli pozbędziesz się paru zbędnych kilogramów. I już tak mało ci brakuje. Już jesteś prawie, te 5 kilogramów za chwilę spadnie. I jedziesz w pewnym momencie z Michałem w samochodzie i McDonald's jest 100 kilometr. Co kilometr. I mają tam promocję. Kup jednego cheeseburgera, dostaniesz 5 za darmo. I myślisz sobie, nie, dlaczego jestem w tym miejscu? Już prawie byłem. Już prawie zrzuciłem 5 kilo. McDonald's co kilometr. Naprawdę to się dzieje. Naprawdę w moim życiu to się dzieje. Prawda, Michał? Jedziemy na szkolenie, nigdy nie widziałem tylu McDonald's. McDonald's. Zatrzymajmy się w tym i w tym i w tym i w tym. We wszystkim dają promocję. Ale mówiąc poważnie, duch diabła, demon będzie chciał ciebie zatrzymać, będzie chciał powstrzymać twoje dzieło. Będzie to robił z zewnątrz na trzy sposoby. Po pierwsze, będzie lżył ciebie, będzie drwił z ciebie. I jak widzicie w tym fragmencie, tam jest bardzo wyraźnie pokazane to, że oni przychodzą i nabijają się z Bożego sługi. Naśmiewają się z tego, co on robi. I oto Sanbalat usłyszał, że odbudowujemy mur, rozzłościł się i oburzył bardzo i lżył Żydów. No a Tobiasz mu wtórował: cokolwiek oni zbudują, to i tak, gdy wskoczy szakal, rozwali ich mur kamienny. Rozwali ich mur kamienny. Musisz zrozumieć, że ta rzeczywistość duchowa, w której się znajdujemy, to jest rzeczywistość, w której diabeł będzie chciał zatrzymać twoje działanie. Kiedy zaczynasz głosić Ewangelię, diabeł próbuje to powstrzymać. Amen? Nie będzie wszystko szło gładko i nie będzie wszystko szło przyjemnie. On będzie chciał zatrzymać twoje działanie poprzez drwinę, lżenie i krytykę. Zobaczcie, przychodzi taki moment, ja nie wiem, czy wy jesteście krytykowani, ale ja zobaczyłem w moim życiu, że cokolwiek robię, to nieustannie jestem krytykowany. Jako lider wspólnoty, jako w ogóle jako człowiek. I zapytacie, czy mnie to boli. Tak, boli mnie to. Boli mnie to, ale nigdy nie pozwalam, by to mnie zatrzymało. Nigdy nie pozwalam, bym skoncentrował się tylko i wyłącznie na krytyce. Wstaję w Bogu i wracam do pracy. I chcę, żebyście zobaczyli, jaka jest odpowiedź, kiedy ktoś z zewnątrz drwi z ciebie i krytykuje ciebie. Kiedy ludzie cię zaczynają wyśmiewać. Zobaczcie, co zrobił Nehemiasz, 36 werset. On powiedział, słuchaj Boże nasz, w jaką popadliśmy pogardę. Zwróć urąganie ich na nich samych i wydaj ich na łup w ziemi niewoli. I 38, przejdźmy, lecz my odbudowaliśmy mur i naprawiono uszkodzenia całego muru do połowy, a lud miał zapał do pracy. Co zrobił Nehemiasz? Czy Nehemiasz usiadł i zapłakał i powiedział, o, oni mnie krytykują. To jest takie, chciałem, żeby wszyscy mnie popierali, a oni mnie krytykują. Nie, Nehemiasz wziął, przyszedł do Boga i powiedział, zobacz Boże na to, zobacz co się dzieje. A więc położył to przed Bogiem i wrócił do swojej pracy. I zaczął to robić. Aleluja. To jest to, co ty masz zrobić. Kiedy pojawia się groźba, drwina, krytyka, to jest to, co ty masz zrobić. To jest to, co ty masz zrobić. Pójść do Boga, położyć to przed Panem, a następnie wrócić do swojej roboty. Amen. To jest właśnie to, do czego Bóg ciebie wzywa, bo kiedy jesteś liderem, musisz odpowiadać na to w Boży sposób. Oczywiście możesz się tym zajmować i ciągle to tłumaczyć, powiedzieć, okej, to na razie tego nie robimy, poczekajcie, wstrzymamy się ze strefą zero, dopóki nie wyjaśnimy wszystkich innych kwestii. Nie! To, co jest, jeśli ludzie cię krytykują, jeśli diabeł używa niektórych ludzi, ty musisz zostawić to przed Bogiem i wrócić do pracy. Aleluja. To jest twoja droga. To jest to, co ty musisz zrobić jako ewangelista, jako człowiek, jako lider, jako ten, który idzie, by opowiadać Bożą chwałę. I to nie będzie proste. To zawsze, wiecie, przez 16 lat idę za Bogiem i zawsze, za każdym razem, kiedy spotykam krytykę, zawsze mnie to boli. To nie jest tak, że to po mnie spływa. Tak? Ale nie pozwalam, by to zatrzymało moją służbę. By to zatrzymało moją służbę. Więc wtedy tym ludziom, którzy mnie krytykują, mówię, okej, rozumiem, napiszcie do mnie maila, Krzysztof, małpa, nic mnie to nie obchodzi.pl. I wracam do pracy. Oczywiście nie robię tak, rozmawiam z ludźmi, ale nie pozwalam, by krytyka zatrzymała moją służbę. Nie pozwalam, by krytyka odebrała mi chęć do robienia czegokolwiek. Amen? I ty nie możesz pozwolić, by krytyka zatrzymała ciebie. Bo ta krytyka będzie i twój duchowy wróg będzie działał z zewnątrz. Zobaczmy dalej w 4 rozdziale 1:5. Gdy Sanbalat i Tobiasz oraz Arabowie, Amonici aż do Dyci usłyszeli, że zabliźniał się mur jerozolimski, gdyż wyłomy zaczęły się zamykać, rozzłościli się bardzo. I wszyscy oni razem sprzysięgli się, że przyjdą, natrą na Jerozolimę i wywołają przez to zamieszanie. Lecz my modliliśmy się do Boga naszego dniem i nocą. Wystawialiśmy naprzeciw nich straż w celu obrony przed nimi. Zobaczcie, co się dzieje. Oprócz tego, że oni krytykują i drwią, oni też stosują groźbę. Oni mówią, zabijemy, spowodujemy zamieszanie, wejdziemy pośród was i zrobimy taki bajzel, że nie będziecie wiedzieli, co się dzieje. I to jest strategia diabła. Diabeł przychodzi kraść, zażynać i niszczyć, kłamać ludzi. Amen? Tak Biblia mówi o diable, że on jest ojcem kłamstwa. Amen? Jesteście tu? Jeszcze jesteśmy. Chwała Bogu. A więc diabeł przychodzi, by zażynać, zabierać twoje prowadzenie, twoją Twoje namaszczenie Ducha Świętego. I chcę grozić, zniszczę Twoje życie. Pamiętam taki moment w moim życiu. Mieszkałem wtedy w Warszawie i mój ojciec ciężko chorował. Miał nowotwór kości. No i to był taki trudne miejsce dla mojej mamy, dla mnie. On umierał. My wiedzieliśmy, że on umiera. Ale ja, ilekroć mogłem, stawałem i modliłem się. W autorytecie imienia Jezus nad moim ojcem, żeby ta choroba szła precz. Modliłem się, aby on nie cierpiał tak, jak cierpi. Nowotwór zaatakował każdą kość. W jego kręgosłupie był wszczepiony 14-centymetrowy wąż, przez który podawaliśmy morfinę. W jego żyłach były welflony, przez które podawałem mu morfinę. I on umierał. I był taki moment, kiedy ja nie wiedziałem, co już mam zrobić. Przez to, jak żyłem, przez to, że byłem narkomanem, bardzo mało czasu spędzałem z ojcem. Mój ojciec też dużo podróżował. I przyszedł taki moment, kiedy modliłem się i Bóg sprawił, że usiadłem z moim ojcem i zaczęliśmy rozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać jak ojciec z synem. Mój ojciec mnie często krytykował, ale tego dnia usiadł ze mną i zaczęliśmy się razem modlić. Ja wtedy ogłosiłem mojemu ojcu Ewangelię i on oddał życie Jezusowi. I to był najwspanialszy prezent, który otrzymałem. I ogłosiłem mojemu ojcu Ewangelię, on przyjął Jezusa, byliśmy razem we łzach. Dawno nie byliśmy w takim miejscu. To było coś najwspanialszego, co mnie spotkało przed jego śmiercią. Mój ojciec oddał życie Bogu. I pamiętam, kiedy on już umarł. Ja siedziałem i modliłem się i miałem takie doświadczenie lęku. Zrozumiałem, że ten lęk nie pochodzi od Boga, ale doświadczyłem lęku, w którym diabeł mówił: zabiorę wszystkich Twoich bliskich. Zabiorę Twoją matkę, zabiorę Twoich przyjaciół, zabiorę wszystkich, którzy są obok Ciebie. Zostaniesz całkiem sam, jeśli nie przestaniesz głosić Słowa Bożego. I ten lęk na moment spowodował, że moje serce zaczęło się trząść. Ale stanąłem i powiedziałem: o nie, nie pozwolę na to, by diabeł zabrał mi to, do czego powołał mnie Bóg. Amen. I wróciłem do Boga i powiedziałem: Boże, zobacz na to, co się dzieje. Oddałem to Bogu i wróciłem do swojej pracy. I zacząłem robić dalej to, do czego Bóg mnie powołał. I to jest to, co musisz robić ty, kiedy diabeł ciebie straszy, kiedy duchowy wróg z zewnątrz próbuje cię zatrzymać. Amen. Alleluja. Twój duchowy wróg będzie też, oprócz tego, że będzie działał z zewnątrz, przez groźbę, drwinę, krytykę, będzie też działał od wewnątrz. Będzie też powodował, że sam o sobie będziesz myśleć źle. Będzie próbował działać na twoje myśli. Pamiętam taki moment, mam nadzieję, że moja żona nie zrobi mi awantury później, bo to taki kawałek osobisty. Ale już to opowiadałem kiedyś we wspólnocie, więc może nie. Był taki moment trudny w naszym życiu. Dużo stresu, dużo mieliśmy kłopotów finansowych. Dużo rzeczy się działo takich. Ja też gdzieś byłem słabo w Bogu stałem. Nie byłem postawiony jak na skalę, jak Piotr. Tylko byłem takim trochę rozlazłym chrześcijaninem. Nie wiem, czy to znacie ze swojego życia. Jesteś taki trochę, niby się modlisz, ale taki, nie, budzisz się. No. Coś bym zrobił, ale pójdę do kościoła. Tak? Idziesz, jesteś niekonkretny, nie ma w tobie takiego autorytetu, nie ma w tobie takiego namaszczenia. A, Bóg jest. A, fajnie, że Bóg jest. Ale nic konkretnego. Nie ma w tobie takiego mocnego chrześcijanina. Nie ma w tobie kogoś, kogo Bóg chce w tobie obudzić. Ja miałem taki moment. Ciągle chodziłem napięty, zestresowany. Jakieś rzeczy w domu się działy. Mamy stary dom. Coś odpadało, coś się działo. I pamiętam, że przez kilka tygodni chodziłem pełen spięcia, pełen nerwów. I nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy już z moją żoną, ale zaczęliśmy dość burzliwie rozmawiać na temat różnych rzeczy. Wiem, że u was w domu to się nie dzieje, to tylko u mnie. A więc tylko, no, wiem, że to może wydać się wam dziwne, bo pewnie nie macie takich sytuacji. No ale my dość burzliwie rozmawialiśmy, dlatego że jesteśmy bardzo tacy ekspresyjni. A więc rozmawialiśmy dość burzliwie i ja byłem już przybity tym wszystkim. Kiedy moja żona wyszła z pokoju, miałem taki stół, a wtedy trenowałem tajski boks, kopnąłem ten stół nogą i go złamałem. I wszystko zleciało z tego stołu, się roztrzaskało. Ja wtedy usiadłem, moje oczy były pełne łez i pomyślałem sobie, idioto, co ty robisz? Jak Bóg może ciebie używać? Zacząłem myśleć o sobie bardzo źle, zacząłem myśleć, ty niczego się nie nadajesz, ty nic dla Boga nie zrobisz. To był taki trudny moment i wiem, że w życiu wielu ludzi przychodzi taki moment, że z zewnątrz jesteś krytykowany, z zewnątrz ktoś ci grozi, ktoś cię wyśmiewa i ty sam zaczynasz o sobie myśleć źle, bo czegoś doświadczasz. Ale to, co musisz zrobić, to musisz wrócić do Boga, położyć to przed Bogiem, aleluja, i wrócić do swojej pracy. Amen?
Amen.
To jest to, co musisz zrobić. Nie możesz się zatrzymać na tym, jaki jesteś. Tak, to nie było mądre. Moja żona przyszła wtedy do mnie, objęła mi i powiedziała, wszystko będzie dobrze. Usiedliśmy, zaczęliśmy modlić się razem i rozmawiać. Ale twój duchowy wróg wykorzysta takie momenty, żeby cię zatrzymać, żeby ci powiedzieć, jesteś do bani, jesteś do niczego, nigdy nic nie zrobisz dla Boga. Kim ty jesteś? Jakimś furiatem, który rozwalił właśnie stół. Ale musisz wierzyć, że w to, że Bóg inaczej cię widzi. On nie widzi cię w ten sposób, jaki widzi cię diabeł. Biblia mówi, że kiedy jesteś zniechęcony, to Bóg jest z tobą. Cóż na to powiemy? Bóg, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeśli twój duchowy wróg chce cię zatrzymać, to musisz wracać do tego słowa. I on zrobił dwie rzeczy. Otwórzmy 4 rozdział Nehemiasza, 8 werset. Gdy wiedziałem, że się boją, bo to działało na ludzi, wiecie, kiedy był krytykowany, kiedy był wyśmiewany, kiedy ludzie zaczynali z niego szydzić i grozić mu, to działało na ludzi, to działa na wspólnotę. Kiedy ja jestem krytykowany, to działa na moją wspólnotę i to będzie działać na twoją wspólnotę. Krytyka, drwina, groźba będzie działać na twoją wspólnotę. A więc to zaczęło działać na ludzi, którzy byli z Nehemiaszem. I Nehemiasz mówi, gdy widziałem, że się boją, wstałem i rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludu. Nie bójcie się ich. Na Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za braci swoich, za synów swoich i za córki, za żony swoje i domy. Co robi Nehemiasz? Co robi Nehemiasz? Nehemiasz mówi, wspomnij na to, co zrobił dla ciebie Bóg. Pamiętasz czy Mojżesza? On stanął przed tymi ludźmi i powiedział, pamiętacie Mojżesza? To był zwykły człowiek, używany do nadzwyczajnych rzeczy. Amen? On powiedział, nie potrafię się wysławiać, nie. A Bóg mu powiedział, kto daje usta? Kto daje usta człowiekowi? Kto daje mu głos? Ja cię poprowadzę. On nie czuł się silny. A Bóg powiedział, pójdziesz do Faraona. I Nehemiasz właśnie to zrobił. Wziął tych ludzi i powiedział, zobaczcie na Mojżesza. Pamiętacie go? Wspomnijcie na Boga. Wspomnijcie na Izraela, kiedy uciekali i dobiegli do morza i nie mogli, nie mieli już miejsca, nie mieli wyjścia. Za nimi byli Egipcjanie, a przed nimi było morze. Pamiętacie, co Bóg zrobił? Rozdzielił to morze. Nehemiasz mówi, pamiętacie, kiedy byli na pustyni? Pamiętacie, nie mieli co jeść. I Bóg dał im mannę z nieba. Pamiętacie, kiedy nie mieli co pić. I Bóg dał im wodę. A więc on mówi, wspomnijcie na Boga. Wspomnij na Boga. Wspomnij na Boga, kiedy jesteś w miejscu krytyki, kiedy z zewnątrz i wewnątrz ciebie jest krytyka. Wspomnij na Boga. Zobacz, co Bóg uczynił w twoim życiu. Zobacz, co Bóg uczynił w twoim życiu. Sprawdź to wszystko. Ja pamiętam, kiedy jestem w trudnym miejscu, patrzę, 10 kwietnia, 96 rok. Pamiętam, kiedy byłem na kolanach i kiedy się z nich podniosłem i byłem innym człowiekiem. Byłem nowonarodzony. Pamiętam, kiedy dla wielu byłem bandytą i narkomanem, ale dla niego byłem liderem. Dla niego byłem jego sługą. Pamiętam, kiedy byłem na kolanach. Pamiętam, kiedy Bóg w 2006 roku powiedział, założysz wspólnotę. I gdziekolwiek nie szedłem, wszędzie mówili nie. Wchodziłem do parafii i mówili nie. Do następnej nie, mamy tu wspólnotę, mamy już 3, nie chcemy. Gdziekolwiek nie poszedłem, wszyscy mówili nie. Nikt nie chciał nas poprzeć. Nikt nie chciał powiedzieć, okej, aleluja, fajnie, że zakładacie wspólnotę. I w pewnym momencie doszedłem do muru. Pomyślałem, Boże, dałeś słowo, powiedziałeś mnie i mojej żonie w 2006 roku, załóżcie wspólnotę. Ja pomyślałem, gdzie jesteś w tym wszystkim? Dlaczego jest tyle przeciwności? Ludzie mnie krytykowali. Niektórzy drwili, mówili, o, czym ta wspólnota będzie, jakim ciekawym. Niektórzy wyśmiewali. Wracałem wtedy do Boga z moją żoną. Kładłem to, bo pamiętałem, co on czynił. I wracałem do pracy, bo pamiętałem. A więc Nehemiasz mówi, wspomnij na Boga. Wspomnij na Boga. I mówi druga rzecz, i walcz. I walcz. I walczcie. On mówi w 8 wersecie. Gdy widziałem, że się boją, wstałem i rzekłem do możnych, do zwierzchników, do reszty ludu. Nie bójcie się ich. Na Pana wielkiego, strasznego. Wspomnijcie. I walczcie. I walczcie za braci swoich, za synów swoich i córki, i za żony swoje, i za swoje domy. Czy ktoś tu powie aleluja? On mówi, walczcie, wspomnijcie na Boga, przypomnij sobie, co On dla ciebie uczynił. Przypomnij sobie te wszystkie momenty. Pamiętam, jechałem na rowerze z pracy i modliłem się i mówiłem, Boże, ze łzami w oczach, i to nie były łzy od wiatru. I mówiłem, Boże, dałeś mi wspólnotę, gdzie mamy się spotykać? Jesteśmy w domu, nie mamy miejsca, dzieci ganiają, nikt nas nie chce wziąć do parafii. Potrzebuję Twojego wyraźnego znaku. I pamiętam, kiedy z Darkiem siedziałem w ogrodzie u Mariusza i u Ani, bo za chwilę miał przyjechać jakiś misjonarz z Filipin do małej dzielnicy Jęzor Sosnowiec. Pamiętam. I sobie siedziałem z Darkiem i mówiłem, Darek, to jakiś absurd. Jaki misjonarz z Filipin? Na Jęzorze? I dziewczyny gotowały bigos i się zastanawialiśmy, czy Hindusi jedzą bigos? Okazało się, że nie. Popatrzył na to i powiedział Pamiętam, co Bóg uczynił. I pamiętam, kiedy tego dnia Sebastian zadzwonił do mnie i powiedział, wiesz co, ten Filipińczyk o 12 w nocy chce się z Tobą modlić. A ja powiedziałem, dobra, no to módlmy się. I pojechałem do niego do domu, do Sebastiana, do Piotrka, to było chyba u Piotrka w domu. I modliliśmy się północy. I on powiedział, Bóg da zielone światło. Jest czerwone światło, ale Bóg da zielone światło dla metanoi. Halleluja! Bo Bóg jest Bogiem wiernym. Kiedy idziesz do Niego i kładziesz przed Nim przeciwności, wracasz do swojej pracy, Bóg mówi, ja zrobię z czerwonego światła, zrobię zielone światło i pójdziesz do przodu. Amen? I to robi właśnie Nehemiasz. Mówi, wspomnij na to, co uczynił Bóg i walcz, nie za siebie, nie za swoje życie, nie za swoją pracę, nie za swoje finanse. Mówi, walcz za swoich braci, walcz za swoją wspólnotę, za swoją parafię, za swój kraj. Walcz i nie poddawaj się. Nawet kiedy przyjdzie groźba, krytyka, drwina. Jeśli to przyjdzie z zewnątrz i nawet jeśli sam o sobie będziesz myślał źle. Walcz, nie poddawaj się, wspomnij, walcz, oddaj to Bogu i walcz. Amen? Bo On mówi, będę Cię używał, bo używam zwyczajnych ludzi do... Aleluja, powstańmy, powstańmy. Aleluja, Jezus, Ty jesteś Bogiem. Ty czynisz niesamowitą rzecz. Ty doprowadzasz nas do miejsca, w którym jesteśmy gotowi Tobie służyć. Nie wiedzieliśmy, Panie, jak mamy iść, ale Ty dałeś zielone światło. Proszę Ciebie teraz za tych wszystkich, którzy tu stoją. Niech Twój Święty Duch przyjdzie. Niech da im zielone światło. Niech oni wiedzą, co mają zrobić. Niech nie poddają się, kiedy przyjdzie groźba, krytyka i drwina. Kiedy będą źle myśleć o sobie. Ty, Duchu Święty, przyjdź i powiedz im, będę Cię używał. Będę Cię używał. Duchu Święty. Duchu Święty, prowadź nas. Uwielbiam Ciebie, Panie. O, Duchu Święty, działaj, działaj. O, Twoja chwała stąpi w to miejsce. Niech Twoja chwała. Bararara, 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 bararara.
z tych, którzy żyją w Twodze. Nie obawiaj się.
Nie obawiaj się.
Pan Twój Bóg jest Bogiem mocnym, kiedy wzywasz Go. Cię wybawić, przyjdzie Cię wybawić.
Przyjdź, Duchu Święty.
Powiedz trafionym to, bo przyjdzie z mocą swą. Przyjdzie Cię wybawić, przyjdzie Cię wybawić, przyjdzie Cię wybawić. Cię podniesie znów, przyjdzie Cię wybawić. Powiedz tym, którzy są przegrani, nie trać wiary swej. Pan Twój Bóg jest Bogiem mocnym, kiedy przyjdzie z mocą swą, przyjdzie Cię wybawić, przyjdzie Cię wybawić. Powiedz trapionym to, bo przyjdzie z mocą swą, przyjdzie Cię wybawić, przyjdzie Cię wybawić. Cię podniesie znów, przyjdzie Cię wybawić, przyjdzie Cię wybawić, przyjdzie Cię wybawić. Powiedz trapionym to, bo przyjdzie z mocą swą, przyjdzie Cię wybawić.
Nie wiem, co Cię zatrzymało w Twojej służbie. Być może to była groźba, być może to była krytyka, być może ktoś wyśmiał Twoją służbę. Ale wiem jedno, że kiedy zaczynasz robić to, do czego powołuje Cię Bóg, On otworzy Ci wszystkie drzwi. On podniesie Cię i powie, przejdziemy przez to razem. Ja do tego Cię zainspirowałem. Ja złamałem Twoje serce. Ja nie zostawię Cię w tym miejscu. Będę Cię prowadził. Będę namaszczał Twoją służbę, a Twoje słowa będą łamały serca innych ludzi. Bo ja jestem Bogiem wiernym. Bogiem wiernym jestem w Twoim życiu. A więc pamiętaj o tym, co zrobiłem dla Ciebie. I walcz. I walcz. I walcz. Amen. Amen. Tobie chwała, Jezus. Alleluja. Zaklaszmy dla Boga teraz. Tobie chwała, Panie. Dla Ciebie te oklaski. Ciebie wywyższamy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.